wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Tak zaczyna się 13 rozdział Ewangelii Jana. I dalej Słowo Boże kontynuuje. A podczas wieczerzy, gdy diabeł zbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać moje nogi? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się. Chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma wydać go. Dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. I słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. 13 rozdział Ewangelii Jana zaczyna się słowem przed. Przed czymś. Chciałbym, byście to zapamiętali na potem. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. 13 rozdział Ewangelii Jana rozpoczyna opis ostatniego dnia Pana Jezusa na ziemi, w tej służbie, dla której przyszedł. Potem już wszystko będzie inne. To jest ostatni dzień Jezusa na ziemi, jest opisany od 13 do 19 rozdziału. Są to najbardziej wstrząsające fragmenty Ewangelii. I jest tu napisane: Jezus wiedząc. Co wiedząc? Wiedząc to, co było przed Nim. Kiedy mówię wiedząc, widzę mękę, widzę krew, widzę bicz, widzę krzyż, widzę hańbę, widzę łzy i strach. Jezus wiedząc, On wiedział, i kiedy to czytam i widzę, że On wiedział, to jeszcze lepiej widzę Jego miłość i Jego wolność do czynienia woli Bożej w swoim życiu. To jest ta wolność do czynienia woli Bożej, do której Jezus nas powołał. Efezjan 5:1 mówi, byśmy byli naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. A ten rozdział, 13 rozdział Ewangelii Jana, pokazuje nam, jak być naśladowcą Jezusa. Jezus wiedział, ale wybrał miłość i wybrał wolność. Pomimo, że wszystko wiedział, Jezus wiedział, iż nadeszła godzina. Wiecie, my czasem coś wiemy, ale kiedy już wiemy o kimś, kiedy ktoś ci wyszepta na ucho, kiedy ktoś ci o kimś coś powie, to rezygnujemy z wolności do kochania tego człowieka. Dziwimy się, że Duch Święty nie objawia nam wiele rzeczy. Ale bardzo często nie mamy wolności w miłości, bo kiedy wiemy, to coś się w nas zmienia. Jezus wiedział, ale postanowił miłować aż do końca. I kiedy czytałem dzisiaj to słowo, zobaczyłem wielki niedostatek mojego życia. My czasem coś wiemy, ale rezygnujemy z naszej miłości i nadużywamy naszą wolność. I pisze, nadeszła godzina Jego. Jaka godzina? Po to przyszedł Baranek Boży. Wiecie, kiedy Słowo Boże mówi, nadeszła godzina, to zwróćcie uwagę, że to kilka razy w Biblii mamy coś takiego. To jest taki apokaliptyczny zwrot. Słowo apokalipsa nie oznacza, że się palą domy, nie oznacza, że się coś wali, ale że coś jest objawiane. Słowo apokalipsa oznacza, że coś jest odsłaniane. I słowo godzina jest słowem apokaliptycznym, dlatego że kiedy Biblia używa tego słowa, kiedy gdziekolwiek w Biblii pisze, że nadeszła godzina, przyszedł czas, to Bóg jakby chce naszej uwagi i mówi, uważaj, teraz będzie objawienie. Teraz będę ci coś pokazywał. Oznacza to szczególny czas Bożego objawienia, Bożego pouczenia, że przyszedł czas, kiedy Bóg uznał, że człowiek może zobaczyć coś, co do tej pory nie widział. Nadeszła godzina przejścia z tego świata do Ojca. I dlatego mamy tu uważać, ponieważ to jest nasza przyszła droga. Wszyscy, którzy tu siedzicie, macie jeden cel, jedno pragnienie w życiu, aby z tego świata przejść gdzie? Do Ojca. To jest to, czego pragniecie. To jest kierunek, którym wyruszyliście. To jest nasza przyszła droga, ale On był barankiem. On był arcykapłanem. On był pierwszym, który poszedł tą drogą, którą myśmy nie mogli pójść i nikt do tej pory nie mógł nią przejść. A teraz Bóg mówi, uważajcie, nadeszła godzina. Chcę wam pokazać, którędy pójdziecie, bo chcę was prowadzić. On poszedł pierwszy, ale mówi, że nie zostawi nas sierotami, ale zabierze nas do siebie. Ze świata chorób, ze świata wojen, ze świata śmierci wprost do domu Ojca. Mojżesz poprowadził naród przez Morze Czerwone. Po dwóch stronach była woda, z przodu był obiecany ląd, a za nimi była śmierć i Faraon. Mojżesz poprowadził naród przez Morze Czerwone, a Jezus postanowił poprowadzić przez coś dużo głębszego niż morze. Pójdzie przez wodę pokory i przez zwycięstwo nad morzem śmierci, nad morzem grzechu, nad morzem oddzielenia. I teraz Bóg mówi, nadeszła godzina i kto chce wyruszyć, niech uważnie patrzy. Słowo Boże mówi, Jezus wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Słyszycie, co tu jest powiedziane? On umiłował. Tam nie jest napisane teraz, że Jezus poczuł do was miłość. Jezus nie interesuje się czymś takim. Tu jest napisane, Jezus umiłował, tu jest czasownik, tu jest działanie, tu jest coś, co Jezus zrobił i do czego nas powołał. Jezus nas nie powołał, żebyśmy czuli jakąś miłość do siebie, ale żebyśmy robili miłość do siebie. Widzicie to? To jest czasownik. Jezus umiłował. To jest coś, co Jezus zrobił. To jest coś, o czym mówię, ale nie zawsze umie to zrobić. Umiłował. Zrobił. To jest prawdziwa miłość. To była Jego decyzja i działanie. On nie czuł. On coś nie mruczał. On nie mówił kocham, kocham. Ale zaczął to czynić. Każdy krok, każdy oddech, każde uderzenie serca przybliżało Golgotę. Jezus miłował, czynił, bo miłość to jest działanie. Umiłował swoich. Swoich to jest, umiłował to, co Jego. Jego jest to, co odkupił. To, czy ci, za których idzie na śmierć, to jest to, albo ci, których wyrwie ze szponów śmierci, których postanowił wyrwać zły diabł z dłoni, czyli każdego, kogo i ja mam miłować. Bóg nigdy nie żąda ode mnie więcej, niż On uczynił. Bóg nie mówi, będziesz musiał zrobić coś, czego ja nie zrobiłem. Ale kiedy mówi, miłujcie się, pokazuje mi też, że On umiłował. kiedy uczył mnie, by miłować bliźniego. Innym razem na tym miejscu mówiłem wam, bracia, siostry, przyjaciele, że bliźni to jest każdy, za kogo umarł Pan Jezus. To jest dla ciebie bliźni. I nie moją oceną jest cokolwiek innego, nie moją sprawą. Czyli każdego, kto jest moim bliźnim. Jak mogę iść za Jezusem, jeśli nie miłuję Jego ludzi? Jak mogę mieć dobrą relację z Duchem Świętym, jeśli mam złą relację z tymi, na których Duch Święty chce spoczywać i działać? Umiłował swoich, którzy byli na świecie, aby mnie pouczyć. Wszystko to jest, Bóg mówi, nadeszła godzina. Uważajcie, chcę was pouczyć. Po to zostało to nam dane. Być może dzisiaj do ciebie Duch Święty mówi, wiele razy to czytałeś, wiele razy przez to przechodziłeś, ale posłuchaj, dzisiaj chcę ci coś powiedzieć. Tak właśnie mnie dziś dotknął Pan tym słowem. Umiłował swoich. Umiłował, którzy byli na świecie. Nie gdzieś tam daleko. Wiecie, my często miłujemy tych, co są daleko. Często się okazuje, że jakieś kraje są najlepszym przyjacielem z krajem, z którym nie mają granicy. Często ludzie najbardziej miłują tych, którzy gdzieś są bardzo daleko. Albo często miłujemy tych, których już nie ma. I wtedy mówimy o nich dobrze. Mamy powiedzenia, że nie wolno mówić źle o umarłych. Ja myślę, że umarłym wszystko jedno, co my o nich mówimy. Nie wolno mówić źle o żywych. Bo to jest to, co Pan Bóg nas chce nauczyć. Umiłował aż do końca. Tutaj mamy takie słowo greckie, telos, które oznacza umiłował aż do końca. Tu jest to słowo telos, ono oznacza umiłował aż do samego szczytu, do samej granicy maksimum, do maksimum zasięgu. Wyżej i mocniej się już nie da. Wszystko poza tym byłoby już schodzeniem w dół. Szczyt, góra, maksimum, umiłował aż do końca. Oto dał nam wzór. Nie mogę naśladować Pana Jezusa i mówić ludziom, że nie da się ich kochać, nie da się ich miłować. Nie mogę mówić Bogu, że nie da się kogoś miłować, ponieważ widzę, jak Syn Boży uzdalnia mnie do tego, żebym mógł miłować człowieka. Bo On uczył, nie ma miłości większej. Nikt nie ma większej miłości. Od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. A On umiłował i oddał za wszystkich. Drugi werset nam mówi, podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Symona Iskarioty, zamysł wydania go, to wszystko się rozgrywa. I wiecie co? Tak jest do dziś. W jednych sercach działa przemieniająca miłość Jezusa, a w innych sercach coś knuje zawsze diabeł. W twoim sercu dzieje się jedna z dwóch rzeczy. Albo jesteś coraz bliżej Lucyfera, albo coraz bliżej Chrystusa. Albo stajesz coraz bardziej po stronie Chrystusa, albo po stronie Antychrysta. Albo jesteśmy jako Kościół oblubienicą, albo nierządnicą. Zawsze coraz bliżej, zawsze coś się dzieje. I tak jest do dziś. Albo w twoim sercu działa Duch Święty i przybliżasz się. I jesteś zdolny do wybaczania, do miłowania, do kochania ludzi, do uniżenia siebie. Do utraty nawet własnej godności, żeby uzyskać przebaczenie, żeby Panu się podobać. To jest droga, którą chce nas On prowadzić. Albo stajesz się coraz twardszy, coraz bardziej zimny, coraz mniej wierzący. Tak jest do dziś. W jednych sercach będzie działał Duch Święty, w innych Duch tego świata. I diabeł nie boi się iść nawet na nasze nabożeństwo. Dosłownie mamy tutaj napisane, że podczas wieczerzy diabeł włożył w serce Judasza. Tu jest dosłownie, my tak mamy, że wzbudził w sercu Judasza. Może się nam wydawać, że to wiecie, tak sobie siedzi taki Judasz, taki dobry, fajny chłop i nagle coś się, jakaś mgła. Nie, on miał serce otwarte na to. Dosłownie mamy napisane, diabeł włożył to w serce Judasza i znaczy to, że jego serce było otwarte, ono było długo otwarte. Ono czekało na to i w końcu dostał to, czego się mógł spodziewać swoim nieposłuszeństwem. Przez swoje postępowanie Judasz staje się ofiarą myśliwego, ofiarą drapieżcy. I to jest ważne, wiecie, co myślimy i jak postępujemy w Kościele. To jest bardzo ważne, co jest w naszych sercach, w naszych umysłach. A więc Judasz został włożone, coś zostało w jego serce. Mówiłem 2 tygodnie temu o nim. Mówiłem, że na imię Judasz, samo słowo Judasz Iskariot, coś człowiek czuje nie tak, nic pozytywnego. Wiecie, imię Judasz oznacza cześć i chwała. I to był człowiek, który zapomniał, komu ona się należy. Jeżeli ja nie oddam Bogu czci i chwały, będę opadał. List do Rzymian mówi, że przez to, że upodobało nam się nie zauważyć, nie oddać, że nie chcieliśmy oddać Bogu chwały, czy że byli tacy, którzy nie chcieli, zaczęli się staczać. List do Rzymian mówi, prawda? Najpierw zaczęli coś czcić, potem seksualne grzechy, potem stali się sodomitami, upadli. To mamy w liście do Rzymian. Judasz znaczy cześć i chwała. Judasz zapomniał oddać Jezusowi Judasza. Tak jak Mirek może zapomnieć oddać Jezusowi Mirka. Tomek oddać Tomka, Janek Janka i tak dalej. Mógł wymieniać imię każdego z nas. Nasze imiona są inne, ale życie powinno zostać oddane Jezusowi i wszelka chwała i cześć należy się Jezusowi. Amen? Widzicie, imię Judasz znaczy chwała, cześć, ale on mu jej nie oddał. On siedział z otwartym sercem i nie przyjmował nauki Jezusa. Jezus pokazuje nam przez niego też, przez to, co on czyni, że mamy miłować wszystkich ludzi. Gdyby przyszedł do nas Judasz, to byśmy go traktowali z góry, nie odzywalibyśmy się do niego. Nie wiadomo, jak byśmy z nim postępowali. A Jezus mówi wtedy, że nie zauważylibyśmy naprawdę tego, co mieliśmy zauważyć. Judasz jest tylko kukiełką, zabawką, laleczką, zabawką zła. Judasz nie jest twórcą zła. Judasz nie jest źródłem zła. Judasz jest ofiarą zła. Powinien nami wstrząsnąć, ponieważ i my mamy Pana, któremu winniśmy służyć. Nieraz to stąd mówię, wolność oznacza, że możesz wybrać, kto będzie twoim Panem. To jest wolność. Wolność oznacza, że możesz zdecydować, komu chcesz służyć. Wolność oznacza, że możesz służyć złu albo służyć dobru. Możesz życie złe albo dobre wybrać. Wolność oznacza móc wybrać sobie Pana. I Judasz wybiera i traci. Kiedy wybieram Jezusa, moja wolność nie jest ważna. Jezus jest moim Panem. Kiedy ktoś wybiera szatana, również traci swoją wolność. Judasz ją traci. Diabeł kładzie w jego sercu swój depozyt i od tej pory będzie nim kierował. On nie ustrzegł swojego serca. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Tam jest źródło życia. Tym źródłem jest twoja wolność do wyboru tego, kto będzie twoim Panem. Możesz wybierać, czy chcesz wybaczać, czy chcesz się zatwardzać. Możesz wybierać, czy chcesz błogosławić, czy przeklinać. Czy chcesz być miłośnikiem Jezusa, czy miłośnikiem diabła. Możesz wybierać. Zło już od samego Edenu jest wkładane w serce przez zwodnicze słowo. Przez podważanie tego, co mówi Bóg. Adam chodził przed obliczem Bożym. Adam chodził z Bogiem, ale przyjął inne słowo, które weszło w jego serce i rozniosło na kawałeczki cały jego świat. Judasz chodził z Jezusem, ale ten sam Jezus, z którym chodził, będzie go musiał sądzić. Nie zachował jego słowa. Czy pamiętam taką starą pieśń? On jest garncarzem, jam gliną jest. Kształć mnie, Panie, twórz mnie, łam mnie, krusz, rób. Oto modlę się, kto kształtuje moje życie? Jakie dłonie dzisiaj kształtują twoje myślenie? Czy jest to Boża dłoń, która kształtuje moje myślenie, moje drogi, moje postępowanie na wzór Syna Bożego Jezusa? Czy jest to diabelska dłoń, która osądza brata, siostrę, bliźniego, siebie samego, może nawet już potępia? Ktoś działa zawsze w życiu człowieka. Albo Duch Święty, albo diabeł. Ten świat jest polem walki. Ten świat płonie ogniem. Ten świat jest walką o życie i śmierć. Kto kształtuje mnie? Jakie dłonie, jakie wpływy sięgają we mnie? Kto ustala kształt mojego serca? Wiecie, bo nawet jeżeli coś wygląda bardzo pobożnie, ale nie ma w tym miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, wstrzemięźliwości, to nie jest naśladowanie Jezusa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujemy. Dzisiaj kościoły są pełne ludzi, którzy mówią, że postępują według Ducha, ale tylko mówią, ale wcale tak nie postępują. I Biblia wyraźnie obnaża tutaj ich kłamstwo. I to nie są wcale ludzie, którzy popełniają błędy. Na tej sali nie ma ani jednego, kto nie popełnił błędu. Osobiście musiałem wielu z was w życiu przeprosić. I wy przepraszaliście innych. Ale nie o tym dziś Bóg tutaj mówi. Ktoś nas kształtuje, ktoś nas prowadzi. Albo jesteśmy bliżej, albo dalej od Jezusa. I kiedy patrzymy na te owoce Ducha Świętego, to jest charakter Jezusa. On go wkłada w nasze serca. Pozwalamy, aby wkładał go w nasze serca. A Judasz pozwolił, żeby diabeł coś włożył w jego serce. Które słowo spożywamy? Którym się karmimy? Nieraz wam mówiłem z tego miejsca, ponieważ wiem, że często nasze środowiska są pełne plotkarstwa i oszczerstwa, że to słowo w grece znaczy diabolos. Wzbudza mój gniew. Wiecie dlaczego? Ponieważ im więcej czytam słowo, widzę, że Jezus Chrystus jest arcykapłanem. On stoi za nami, broni nas, wstawia się za nami. A plotkarz jest kimś, kto czyni coś odwrotnego. Niszczy dobre imię człowieka, niszczy opinię o nim. Wyniszcza to, co Duch Święty czyni w sercu jego. Kto formuje twoje serce? Kto formuje moje serce? To jest pytanie, które zadaje nam 13 rozdział. To jest pytanie, czy chcemy wyruszyć naśladować Jezusa i co Jezus zrobił, byśmy Go naśladowali. Wiecie, słowo, które spożywamy, nas posila i kształtuje. Jakim słowem się żywisz, czego będziesz pełny, to z ciebie będzie wypływać. Słowa diabła mogą być bardzo logiczne. Słowo Boże nie zawsze brzmi dla nas logicznie, ponieważ nasze drogi są dużo niższe niż Jego drogi. Nasze drogi to nie są Jego drogi. I dlatego często Jego słowo nie brzmi tak logicznie i tak przekonująco. Ale Jezus robi swoje, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Daje wielką lekcję dla naśladowców Jezusa. Wie, skąd wziął zadanie. Czy wiesz, skąd wziąłeś swoje zadanie? Czy wiem, skąd wziąłem swoje zadanie? Kto prowadzi moje życie? Skąd wziąłem moje powołanie? Biblia tu nie mówi, że ono będzie łatwe, że jak coś jest od Pana, to z górki. Ale pisze, że On wiedział, że Ojciec Mu dał, że od Niego wyszedł i do Niego odchodzi i daje mi w ten sposób lekcję. Wie, skąd wziął zadanie i wie, skąd przyszedł i dokąd zmierza. I Boży ludzie, którzy zaczęli mieć takie poznanie, zmienili historię. Czytałem ostatnio o jednym misjonarzu. Zapisałem sobie jego imię, ale zapomniałem. Nieważne jest jego imię. Podoba mi się, co powiedział wódz Indian, ludożerców, dla których ten człowiek głosił Ewangelię. Zabili każdego misjonarza, który do nich przyszedł. On był jedynym, którego nie zabili. Spędził resztę swojego życia z nimi. Głosił im słowo. Nawrócił ich ku Ewangelii i zmienił całkowicie los tego plemienia. Ale kiedy umarł, To co najpiękniejsze można było powiedzieć o nim, powiedział wódz tych ludożerców. Kiedy ten człowiek przyszedł, była tu ciemność. Kiedy odszedł, płonie tu światło. O Panie, ja chcę, żeby moje życie tak działało. Tam, gdzie chcę, idę, chciałbym, żeby Jezus działał. Nie chcę nigdy wychodzić i zostawać za sobą zranionych ludzi. Zaciemnionych spraw. Życia, którym nie działa Ewangelia. Jezus wiedział, skąd przyszedł. Wiedział, co ma zrobić. Wiedział, dokąd idzie. Gdzie jest napisane, wiedział. Tutaj jest napisane, że od Boga wyszedł. Co to znaczy, że przyszedł Jezus w ciele. Chodził tak jak my. On wyszedł od Boga i do Boga odchodzi. To zaś oznacza, że wiemy, dokąd nas prowadzi. I daje nam lekcję, abyśmy go nas naśladowali. I patrzymy dalej, co się dzieje. Tam, w wieczerniku, tam, w tym miejscu, gdzie się zebrali, wstało od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. On nie spożywał wieczerzy, tak jak politycy albo faryzeusze. I nie postanowił też przed wieczerzą po prostu umyć się i dlatego umył im nogi. Tu jest napisane, że on wstał już od wieczerzy, wieczerza już była. Czyli zgodnie z prawem byli już pomyci. Ręce mieli czyste. Nie postanowił po prostu, że tak przed wieczerzą się umyją, ale tu jest napisane, on miłował. Jezus miłował. I jest Słowo Boże napisane, mówi tutaj, że Pan wstał. Tu jest słowo ekiro. Pan wstał. Wiecie, co to jest za słowo? To jest to samo słowo, którego Biblia używa, kiedy się mówi o wstaniu ze snu, o wstaniu chorego z choroby i o wstaniu ze śmierci do życia. Jezus wstał i oświeciło mnie, że pycha przychodzi zawsze przed upadkiem, ale pokora przychodzi przed powstaniem do zwycięstwa. Pan był tak pokorny, że wstał. Pan wstał. Wstał tak, jak się zmartwychwstaje. Stał, żebym ja mógł stać. I złożył szaty. Tutaj nie pisze, że ściągnął kulturalnie płaszcz. Gdybyście studiowali w Grece, tutaj jest napisane, że Jezus ściągnął szaty. Wiecie, co to oznacza? Że Jezus, Syn Boży, stanął nagi przed uczniami. Nic nie miał na sobie. Czego się tu uczymy? Takim właśnie będzie już za chwilę, kiedy go przybiją do krzyża Golgoty. Wiecie, co Jezus nas tu uczy? Jezus uczy i mówi do nas tak: moja miłość do was jest naga. Moja miłość nic nie ukrywa, nic jej nie zasłania. Już nie mam nic, co bym mógł dać. Urodziłem się taki w Betlejem i taki stoję teraz przed wami. Takiego mnie powiodą na Golgotę i takim mnie przybiją do krzyża. Jego miłość była naga. Była miłością nie w tym sensie, co świat z tego zrobił. Była nagością nie w tym sensie, co świat z tego dzisiaj zrobił. Była miłością bez maski, bez obłudy, bez zysku, bez pychy. Wszystkiego, co zakłóca miłość w naszych czasach. Stała miłość czysta, niczym nieskażona, oddana do końca. I pisze dalej. Kiedy złożył swoje szaty, kiedy już nic na nim nie było, kiedy stał nagi w miłości, czysty, święty Syn Boży wziął prześcieradło. Wiecie, co to jest prześcieradło? Prześcieradło to jest ubranie najniższych niewolników tamtych czasów. Najniższej kasty społeczeństwa. Najgorzej traktowany, najniższy niewolnik ubierał się w prześcieradło. Był tylko przepasany. Wziął prześcieradło. Ta miłość, ta czysta miłość postanowiła, że ubierze się tylko w jedno. Ubierze się w służbę drugiemu człowiekowi. Ubierze się, żeby służyć. I wiecie, taki był Jezus, jakiego zobaczyłem dziś, kiedy czytałem. Obudziłem się z takim pustym sercem dzisiaj. I mówię, Boże, co mam powiedzieć? Czy mam dalej żyć? I takim go zobaczyłem, kiedy usiadłem i zacząłem czytać. I potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Pamiętacie cud w Kanie Galilejskiej? Woda zamieniła się w wino. Jezus wziął ludzi, pokazał im stągwie do oczyszczenia. To były stągwie używane, gdzie była woda do oczyszczenia się, czysta, koszerna woda do oczyszczania się, a one stały się źródłem po Jego cudzie najlepszego wina na tym ślubie. Taki był cud. Tutaj Jezus wziął miskę i też jest woda, ale ta woda też się zamieni już wkrótce, już za parę godzin się zamieni, ale każdy, kogo ta woda dotknie, będzie obmyty krwią baranka. Ta woda będzie innym zupełnie cudem. I ci, którzy są już tak blisko Niego, Zobaczą to pierwsi. Ta woda wejdzie i stanie się cudem, rzeczywistością całkowicie nowego Królestwa Bożego. Miska z wodą w jego dłoniach zapowiada cud obmycia w krwi baranka. Gdy Boży lud przeszedł przez morze, wrogów morze pochłonęło. Kiedy nowy lud Boży, lud nowego przymierza ma iść przez śmierć, baranka Bożego śmierć pochłonie. On stanie się przekleństwem i grzechem za wszystkie moje i Twoje grzechy. I coś jeszcze widzę. Boży lud przeszedł i wrogów nie było. Tutaj Boży lud będzie myślał, że go nie ma, ale my wiemy, że trzeciego dnia nastąpi spotkanie. Teraz on stanie się grzechem, ofiarą, byśmy mogli my wyjść po drugiej stronie. Ta pascha to też pascha, która zmieni Twoje i moje życie, każdego, kto zawoła do Pana. I począł umywać nogi uczniów. Dlaczego on umywa nogi uczniów? Czyni to, byśmy wstępowali w jego ślady. Mówi nam, abyśmy to czynili. I jest to dużo większa głębia niż po prostu tylko mycie nóg. Czyli to, byśmy wstępowali w jego ślady. Wiecie, powiem wam tak, dokąd prowadzą ślady Jezusa? Ślady Jezusa prowadzą do domu Ojca. Ślady Jezusa prowadzą do domu Ojca. A wiecie, co oznaczało umywanie nóg? W tamtych czasach, kiedy strudzony wędrowiec w końcu wchodził na próg twojego domu, to służba obmywała mu nogi. Wszyscy strudzeni wędrowcy, którzy z nim byli tamtego dnia, stanęli na progu nowej rzeczywistości. Zanim wędrowiec wszedł w progi domu, słudzy myli mu nogi. Zanim wejdziemy w progi domu Ojca, sługa Król myje nogi ludziom. I mówi ci z was, którzy za mną pójdą. Ja wam to robię, abyście robili to innym. Abyście nigdy nie byli przeszkodą ludziom w wejściu do Królestwa Bożego. Żeby nigdy Duch Święty nie mógł wam powiedzieć, że przez ciebie albo przeze mnie jakiś człowiek nie wszedł, bo mam się za zbyt ważnego, bo nie umie powiedzieć przepraszam, bo nie umie powiedzieć wybacz, bo myślę, że jestem nie wiadomo kim. Kim człowiek jest? Prochem dokładnie, ziemią, w sklepie ogrodniczym worek ziemi kosztuje 8,50, przynajmniej w Polsce. Tyle trzeba, 8,50. A myślimy, że nie wiadomo, kim jesteśmy. Ale zanim wejdziemy w progi domu Ojca, sługa Król myje nogi i nazywa nas domownikami i sługami. To nasz obowiązek wobec tych, którzy będą potem wchodzić. Wiecie, w tamtej kulturze nogi umywał też syn ojcu. Syn z szacunku do ojca, kiedy ojciec był stary, mył mu nogi. Syn posłany od ojca pokazuje, jak wstępować w jego ślady, jak służył. Ale on mówi, nie możemy przecież umyć nóg Panu Bogu. No nie, nie, cokolwiek uczynicie jednemu z tych najmniejszych, to mi zrobiliście. On pokazuje, jak naprawdę możemy służyć. Nogi umywała też oblubienica oblubieńcowi. I Pan pokazuje nam, jak naprawdę oblubienica, Kościół może służyć. On daje nam przykład, byśmy wstępowali w jego ślady. Umył ich nogi, potem wziął to prześcieradło, wycierał te nogi i patrzył im w oczy. I jego wzrok mówił, chodźcie w moje ślady. Dzisiaj Duch Święty mówi, chodźcie, będziemy Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Chodźcie, będziemy Kościołem, w którym ludzi zwali z nóg to, jak się ich kocha. To, jak się nie boimy tracić. To, jak się nie boimy skłonić w pokorze przed innym. Chodźcie w moje ślady i myję wodą. Ta woda zapowiada cud. Cud, który się rozegra za chwilę na Golgocie. A prześcieradło zapowiada służbę, która stanie się cechą tego ludu i która była cechą Baranka Bożego. Podszedł też do Szymona Piotra który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać moje nogi. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: co ja czy nie? Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Przyszła kolej na Piotra. Zobaczcie, Piotr nadal nazywa go Panem. Wiecie dlaczego? Bo Piotr widział w nim Mesjasza. Widział w nim Syna Bożego. Jezus nie bał się, że kiedy zacznie myć im nogi, uczniowie nagle powiedzą: to chyba nie jest Mesjasz. Oni nie wiedzieli, co z tym zrobić, ale tak nigdy nie powiedzieli. Oni nie wiedzieli, jak... Piotr pewnie nie był jedynym, który miał takie myśli. Może był jedynym, co powiedział, nie wiem. Ale nadal był Panem dla nich. Ponieważ służba nie umniejsza, ona zadziwia. My się boimy, że kiedy komuś przebaczymy, to pomyśli ona, że jesteśmy gorsi. My się boimy, że stracimy nasze stanowisko, tą naszą śmieszną dumę. My się boimy, że stracimy możliwość naszych malutkich ploteczek, tego powolnego wbijania igły w plecy komuś. Ale on się nie bał. I ci, którzy wstępują w jego ślady, nie boją się, że coś stracą, bo i tak już wszystko stracili. Bo te wszystkie rzeczy, które moglibyśmy się bać stracić, już i tak zostały uznane za śmieci. Piotr wie, że Pan jest Mesjaszem i nie ma wątpliwości. Ale mówi: Ty miałbyś umywać moje nogi? Innymi słowami mówi: nie. Nie pozwolę Ci. Wiecie dlaczego? Bo Piotr, tak jak my, ma swoje wyobrażenie o tym, kim ma być Pan Jezus. On miał swoją wizję tego, kim ma być Jezus. Innym razem jeszcze kiedyś mówiłem, że Piotr najpierw coś musiał zobaczyć, najpierw przez coś musiał przejść, zanim zrozumiał, kim jest Jezus. Piotr, tak jak my, widział Go po swojemu i nie za takim Jezusem wyruszył. Kiedy mówi: Ty masz myć moje nogi, zobaczcie, tu są takie dwa słowa: Ty i moje. I w tym wypadku tu nie ma pychy, tylko Piotr widzi: Ty, taki ktoś tak duży, i ja, moje nogi, taki nikt. Piotr wiedział, kim jest. Ale i to nie było to, co Bóg chce, żebyśmy myśleli. Piotr wskazuje na dystans i myśli, że Bóg jest tak wysoko, że jest od Niego daleki, a on nie rozumie, że to On jest tak daleki, bo nie zrozumiał Boga. Bóg postanawia być blisko każdego, kto z Nim wyruszy. I nasze myślenie mówi, że Pan jest kimś dumnym, kimś dalekim, kimś niedostępnym, no bo to jest przecież Pan. A Jezus mówi, że nie, chce być blisko. Ja Ciebie umiłowałem, Ty miłuj innych. Ja Tobie usłużyłem, Ty usługuj innych. Ja za Ciebie poszedłem. Weź swój krzyż. Ty to już więcej nie Ty, zaprzyj się siebie. Jezus objawia się nam, że On jest Emanuel. Bóg z nami, On jest sługa, król. On uczy, że nasza pokora, służba nie hańbi, nie brudzi, ale wskazuje na Niego. Piotr broni się i wtedy Jezus mówi: co ja czy nie, Ty nie wiesz teraz, ale potem się dowiesz. Jeszcze się zaprze. Jeszcze się musi zaprzeć. Piotr nigdy by nie był tym, kim miał być, gdyby się nie zaparł. Nigdy by nie był tym, kim miał być, gdyby nie zobaczył krzyża, gdy stanie pewnego dnia nad pustym grobem. Gdy pewnego dnia łodzie będą przybijać do brzegu, a on go zobaczy tam na brzegu. Kiedy rzuci się w wodę, kiedy wskoczy do tej wody i pobiegnie do swojego Pana, to będzie 21 rozdział Ewangelii Jana. A wiecie, jakim słowem zaczyna się 21 rozdział Ewangelii Jana? Potem. Ten 13 zaczyna się słowem przed. A 21 zaczyna się słowem potem. I to jest ważne dwa miejsca naszego życia. Jest nasze przed i nasze potem. Nasze przed, zanim się ugniemy, i nasze potem, kiedy już pobiegniemy do Jezusa, bo już nam będzie wszystko jedno, tak jak Piotrowi. Piotrze, miłujesz mnie, Panie, Ty wszystko wiesz. Piotr całą swoją gadkę stracił. Ty już wszystko wiesz. Ja już Ci nic nie muszę tłumaczyć. I to jest to potem i przed. Potem się dowiesz. I tu w 21 rozdziale dokładnie jest to samo słowo. Teraz Piotr nie wie, ale potem Pan zapyta o miłość. Teraz go Pan nie pyta, czy go miłuje, bo Piotr by powiedział, pewnie, że Cię miłuje, Panie. Piotr chciał za Jezusa umierać, nie rozumiejąc, że to Jezus musi umrzeć za Piotra. Tu jest ciągle Piotr, który nie pozwala myć swoich nóg. Piotr, który ustala reguły, uważał, że nigdy na Pana nie przyjdzie ten dzień. Ciągle lubił mówić, jemu się podobało słowo nigdy, ja Cię nigdy nie wydam, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie i tak dalej. Uważał, że może życie za Pana oddać. Nie widzi, że on nic nie może oddać, ale że Pan wszystko oddaje. Taki podobny do naszej kościelnej aktywności. Taki podobny do tego naszego kościelnego działania. Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Wtedy ustępuję. Gdy widzisz, że odrzucenie tej służby to odrzucenie tego sługi, to ustępuje, zgadza się, pomimo że nic nie rozumie, bo on kocha. To jest Piotr. Przed i potem, a pośrodku jest jego miłość. Jego umyte nogi są początkiem jego całkowitej przemiany i duchowego uzdrowienia, powrotu do duchowego zdrowia, które Jezus Chrystus przez Ducha Świętego ma dla każdego z was, dla każdego z nas, kto zawoła. Dla ciebie i dla mnie. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, mówi Słowo Boże. Dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Jeśli Jezus tak mówi, to chcę, żebyśmy co? Pomyśleli. Czy wiecie, co wam uczyniłem? Czy wy widzicie to, co powinniście widzieć, mówi. Mył też nogi Judaszowi. I my wtedy mówimy, koszmar, obrzydliwość, jak mógł umyć nogi Judasza? Jak to jest możliwe, że mógł umyć nogi Judasza? Naszym problemem jest to, że Jezus mył nogi Judasza, a ciągle nie widzimy, czego chce nas nauczyć. Jezus mówi teraz was czegoś nauczę. Umycie nóg zdrajcy. Umycie nóg tego, który mnie wyda na śmierć. To nie jest poniżenie. To jest poniżenie dla ludzkich oczu, waszych oczu. To jest poniżenie dla ludzkiego ocha i ludzkiej pychy. Ale tutaj was uczę o wolności. Oto Kościele Jezusa zwiastuje wam dar wolności. Takiej wolności, że nawet wrogom będziecie mogli umyć nogi i ich nienawiść was już nie zatrzyma. To jest lekcja, której chcę, żebyście się nauczyli. Nie patrzcie na tego Judasza. Popatrzcie, czy masz taką wolność w Chrystusie, że nawet największy twój wróg już cię nie zatrzyma przed miłowaniem Go. Czy masz taką wolność w Jezusie, już nawet nie nogi, chociaż rękę podejść, podać i powiedzieć, miłuję Cię w Jezusie, wybacz mi. On mówi, uczę was wolności. Oto moja lekcja. Kiedy to będziecie czytać, módlcie się o wolność kochania wobec nienawiści. Wolność miłowania wobec nienawiści. Bo on miłował do końca, nie dopóki mu to było na rękę. Nie dopóki jego miłowali, no to on miłował. Taka miłość nie zmieni świata. Jeśli będziemy kościołem, który kocha tylko tych, którzy go kochają, to nie będziemy kościołem. Jeśli będziemy głosić Jezusa tylko tym, którzy nas lubią, to nigdzie nie zajdziemy z Ewangelią. Jezus mówi, są wśród was tacy, którzy to zrozumią. Czy wiecie, co wam uczyniłem? Daję wam siłę. Jeżeli ja, Syn Boży, ten, który zasiadać będzie, my już teraz wiemy, oni jeszcze tego nie wiedzieli, my dziś wiemy, zasiada po prawicy Ojca. Ten, który w swojej potędze jest Panem Panów, Królem Królów. Jego było stać na to, żeby klęknąć. On daje ci dziś wolność. Możesz myć nogi największych swoich wrogów. I wtedy naprawdę pójdziesz za Jezusem. Dzisiaj chrześcijanie myślą, że jak krytykują coś, to jest radykalizm. Krytykaństwo jest tak samo diabelskie, jak zawsze było. To nie jest radykalizm. Internet jest pełny stron, które krytykują fałszywą naukę, fałszywe pieśni, fałszywe to, fałszywe tamto. I są takie, wiecie, ludzie, którzy tylko w kompoście w Bożym ogrodzie grzebią. A Bóg mówi, zostaw to. Daję ci pełną wolność. Wolność kochania wobec nienawiści. Miłował do końca, do końca, do końca. Potem jest napisane, chyba w 12 wersecie. Wiecie, co jest napisane? Że przyodział swoje szaty. Nie pisze, że ściągnął prześcieradło. Przyodział swoje szaty. Potem, kiedy zerwą z niego te szaty, zostanie mu tylko to prześcieradło. Nie wiem, czy podczas biczowania, czy podczas wleczenia krzyża, czy przybijania, i to nawet zostanie z niego zdarte. Ale poszedł prosto na krzyż. Zanim poszedł, zapytał, czy wiecie, co wam uczyniłem. Chcę się wam pomyśleć. Chcę się wam zadać sobie jakieś pytanie. Co dalej? Czy będziecie takim jak Piotr? Co dalej? Czy może będziemy jak Judasz? Co z naszymi Judaszami? Wszyscy mamy w życiu swoich Judaszy. A Jezus nam pokazał, co on zrobił ze swoim. To jest ich sprawa, dokąd idą. Ale to jest twoja sprawa, czy potrafisz umyć im nogi, czy potrafisz przebaczyć. Co dalej? To prawdziwy Jezus przed wami w Ewangelii Jana. Taki jest Jezus, którego mówimy, że kochamy. Taki jest Jezus, o którym mówimy, że Go naśladujemy. Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem. I nie mówi Jezus, ale nie mówcie tak. Nie. I słusznie mówicie, jestem Nim. Jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Nauczyciel. Nauczyciel to jest ktoś, kto wie więcej niż ja. Pan to jest ktoś, kto jest większym niż ja, ma nade mną władzę, panuje, jest wyżej niż ja, jest bogatszy niż ja, ma większe wpływy niż ja. I uznając w nim nauczyciela, uznaje jego mądrość. Wiecie, kiedy się idzie do szkoły, to się uznaje, że ja nie wiem, a ten, który mnie będzie uczył, wie. Kiedy się nazywa Jezusa nauczycielem, to się uznaje, Panie, ja jestem głupi, a Tyś jest mądrością. I kiedy się mówi w nim Panie, to się mówi, Panie, Ty jesteś wyżej, a moje sprawy są niżej. Uznaje w nim nauczyciela i Pana i to jest to, co chce nas uczyć. Uznając w nim nauczyciela, wierzę, że on wie więcej na temat pokory. Uznając w nim Pana, muszę zakończyć z moim zrozumieniem tego, ile znaczę. Z moim zrozumieniem mojego honoru, mojego sprytu, tego, co mi się wydaje. Mówiąc, być jak Jezus. Że chcę być jak Jezus. Ogłaszam, co chcę zrobić. I pozwól działać Duchowi Świętemu. Cię zauważyłem, że zawsze, czy na modlitwie, czy w zgromadzeniu, wiecie, są ludzie, którzy będą dłubać w nosie, drapać się po głowie i czekać, aż się skończy. Ale są ludzie, których serca stuka Duch Święty i wierzę, że to jest dziś twoje serce. Nie patrz teraz na to, co ktoś robi, ale zobacz, czy chcesz za takim Jezusem iść, bo ja dzisiaj wam ogłosiłem prawdziwego Jezusa. Taki jest Jezus. Ja nawet go nie ogłosiłem, a wam ze słowa przeczytałem. Mi i wam Słowo Boże ogłosiło Jezusa. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Jezus mówi, że co nam dał? Przykład. A po co są przykłady? Żeby je naśladować. To nie była sugestia. To był wzór na miłość. Dlaczego? Dlatego, że Zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad Pana swego. Ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Kiedy Jezus używa tu słowa poseł, to używa słowa apostolos, apostoł, posłany. Jeśli jesteś posłany, nie jesteś większy niż twój Pan. Jeśli nie potrafisz umyć nogi swoim Judaszom, masz się za większego. Nie możesz być posłańcem Jezusa. Nie mogę być posłańcem Jezusa. Pycha przychodzi przed upadkiem, ale pokora przychodzi przed tym, gdy powstajemy tak, jak On powstał. Sługa i posłany nie może się zachowywać jak wyższy od Jezusa, a często tak się zachowujemy. Dlatego cierpimy. Cierpimy na naszą śmieszną wielkość, na puste słowa, w które już nikt nie wierzy. Mówimy Jezus, ale to już na nikim nie robi wrażenia. Mówimy Kościół, nabożeństwo. Zapraszamy ludzi na nabożeństwa, a potem pytamy się, jak się im podobało. A ludzie nam mówią, jakie mamy kwiatki, jakie mamy meble i czy dzisiaj skrzypce były dobrze nastrojone, jak chór śpiewał. A Jezus czeka, wiecie na co? Kiedy świat nam powie, nie mogłem tu ustać. ponieważ Duch Święty przekonywał mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Po waszych nabożeństwach Duch Święty budzi mnie w nocy i mówi, że czas jest bliski. To jest miejsce, do którego Bóg chce ten Kościół doprowadzić. Pięknie mieć to wszystko. Wy wiecie, jak kocham chór, muzykę, grupę, to wszystko, ale wiecie co, to jest narzędzie. Narzędzie dla chwały Bożej. A chwała Boża jest czymś z góry. I Jezus kończy słowami, którymi ja zakończę. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Czy jesteśmy szczęśliwym zborem? Czy nasze spotkania członkowskie są szczęśliwe? Czy wasze rozmowy przy stole są szczęśliwe? Czy wasze życie jest szczęśliwe? Czy jesteście zadowoleni, czy udajecie zadowolony? Jeśli jesteście szczęśliwi, to znaczy, że postępujemy zgodnie z tym. Widzę źródło mojego nieszczęścia. Teraz wiem, czemu tyle razy jestem nieszczęśliwy. Jestem nieszczęśliwy, ponieważ macie pastora, który ciągle nie potrafi naśladować Jezusa tak, jak trzeba. Jeśli jesteście szczęśliwi, to się mogę od was uczyć. Ale jeśli jesteście nieszczęśliwi, to Jezus wam mówi, to jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście. Co to znaczy błogosławieni? Szczęśliwi, jeśli to wiecie. Tylko czy my to wiemy? Błogosławieni, są szczęśliwi. Powstańmy do modlitwy, przynieśmy to przed Pana. Amen. Alleluja. Ojcze w niebie, wywyższam dzisiaj Twoje imię i dziękuję Tobie, Panie, że nie rezygnujesz ze mnie i pociągasz do siebie, Panie. Dziękuję dzisiaj Tobie, że nie rezygnujesz z kościoła w Gródku. Dziękuję Ci, że nie rezygnujesz z żadnego człowieka, który tu dzisiaj siedzi. Z żadnej rodziny, że nie rezygnujesz z naszych dzieci, z naszych marnych, Panie, prób, że Ty nie rezygnujesz, ale dzisiaj Twój Duch Święty dotyka serc wielu ludzi. Proszę Ciebie o tych, którzy dzisiaj otwarli swoje serce, abyś Ty mógł w nie włożyć to, co Twoje. Proszę Ciebie, Panie, o nasze domy, o nasze rodziny, o nasze małżeństwa. Proszę Ciebie, Panie, o cały nasz zbór, aby nasz zbór był błogosławiony, szczęśliwy w naśladowaniu Ciebie. Dziękuję Tobie, Ojcze, dzisiaj, że dałeś mi to słowo, aby mógł przed Tobą pokutować. Aby mógł przed Tobą przynosić swoje życie i życie każdego ze zborowników i z naszych dzieci. Błogosław wszystkie te kobiety z dziećmi, które tu mieszkają w tym budynku. Proszę Ciebie, Panie, byśmy byli świadectwem, a Twój Duch Święty niech działa w każdym z tych mieszkań. Prosimy Ciebie, Panie, aby stało się to miejscem, gdzie Duch Święty będzie działał w naszym życiu. Nie na ludzkie próby, ale Panie, w taki wielki, wspaniały sposób chcemy być nawiedzeni przez Twoją obecność. Panie, oczyszczaj nasze serca, posilaj nas. Wywyższamy Twoje święte imię. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.